Proponuję, abyśmy dzisiaj, tak jak zawsze, przede wszystkim Słowo Boże rozważali, aby z tego miejsca byśmy wyszli zbudowani, wzmocnieni i dzisiaj też to Słowo będziemy czytać. Otwórzmy Ewangelię Jana, rozdział 16 i na wstępie były podane teksty, które wiążą się z dzisiejszą lekcją. Dzisiejszy dzień sobotni to jest taki dzień właśnie na temat powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Ja chciałbym w ujęciu właśnie Ewangelii Jana, według tych słów, które zostały zapisane w Ewangelii Jana, coś na ten temat jeszcze powiedzieć, zebrać pewne myśli z tym związane. Bardzo uważnie śledzę Ewangelię Jana, listy Jana, również i Księgę Objawienia, co nie znaczy, że inne nie są ważne. Całe Słowo Boże, Stary i Nowy Testament jest bardzo ważny, ja to podkreślam, i jakby każdy z nas ma tą ścieżkę, gdzie rozwijamy się, studiujemy, badamy pewne rzeczy i pewne elementy już podkreślałem w zborach właśnie w Szarowie i ostatnio w Zduńskiej Woli. Chciałbym też te elementy poruszyć tutaj w zborze z wami w Łodzi, w zborze na Widzewie. Co jest bardzo takiego charakterystycznego w tym rozdziale i co właśnie, jak to się ściśle wiąże z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Słuchałem, czy w naszej klasie będą te myśli poruszone, ale tam tylko były dotknięte pewne myśli i pomyślałem sobie, ach, dobrze, że ja będę miał coś też do powiedzenia, że nie zabrano mi wszystkich, całego tematu nie wyczerpano, bo to jest bardzo, bardzo bogaty temat, prawda? Więc tutaj jest coś bardzo szczególnego, a mianowicie Ewangelia Jana, rozdział 16, mówi nam o pewnych właśnie uczuciach związanych z powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Otóż w tych pierwszych wersetach było powiedziane, iż Pan Jezus obiecał, że przyjdzie powtórę. Za jaki czas? Powiedział Pan Jezus, że po jakim czasie przyjdzie? Wkrótce. Mówi, za krótki czas przyjdę. To właśnie jest coś bardzo, bardzo takiego charakterystycznego, poczucie czasu. Właśnie chyba dzieci nie mają tak bardzo poczucia czasu, bo jeśli mówimy coś do nich, to one nie bardzo mają poczucie czasu. Ostatnio dzwoniłem do Opoczna, i tam właśnie jest taki chłopiec, Dawid ma na imię i mówi, wujek, kiedy do mnie przyjedziesz? Już chciałby się uczyć lekcji religii, ale jeszcze jest małym chłopcem, ale wcześniej się nauczył mówić, bardzo ładnie mówi. I ja mówię, no przyjadę do ciebie, przyjadę, a on mówi, za godzinę do mnie przyjedziesz, bo nie ma poczucia za bardzo czasu. Ojciec jak wychodzi z domu, to tata mówi, że wróci za jaki czas? Ano za godzinę wróci, no więc on rozumie, że wujek do niego przyjedzie za godzinę. Jest coś bardzo tutaj charakterystycznego właśnie w tym rozdziale, mianowicie kwestia tego uczucia, z jakim my podchodzimy też do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Otóż w tym rozdziale jest mowa o smutku, jaki ma dotknąć lud Boży, szczególnie apostołów, ale też mówi o pełnej radości, jaką mają być napełnieni, napełnione ich umysły, napełnione ich serca. I Pan Jezus mówi, że po krótkim czasie będzie krótki czas, a nie ujrzycie mnie. I krótki czas i znowu mnie ujrzycie. I dalej apostołowie zastanawiali się, o czym Pan Jezus mówił. Pan Jezus zresztą znał ich myśli, słyszał, o czym mówią między sobą i że mają problem z tym, chcą go zapytać o ten krótki czas, że za krótki czas on odejdzie do Ojca i krótki czas, że znowu będzie. że przyjdzie ponownie. I tutaj właśnie w tym rozdziale jest bardzo charakterystyczne słowo użyte, które w innych Ewangeliach jest używane, paruzja, czyli przyjście Pana w chwale z aniołami. Tutaj jest użyte właśnie w takim kontekście odejścia i przyjścia, tak jak ktoś odchodzi na krótki czas i zaraz wraca. No i oczywiście czasu tutaj Pan Jezus nie podał, pewien jakiś określony czas mają czekać. No i właśnie ta nadzieja oczekiwania, ona jest aż do dzisiejszego dnia. Już mówiliśmy też o tym, że jest to ta szczególna nadzieja, w której mamy tej gorliwości nadziei, oczekiwania wytrwać aż do końca. I tutaj Pan Jezus posłużył się przykładem pewnym, bardzo zresztą charakterystycznym przykładem, a mianowicie wiersz 20. Może przeczytajmy ten wiersz, który wprowadzi nas dalej w ten przykład, którym Pan Jezus się posłużył. Poproszę o przeczytanie tego wiersza 20. Może będzie troszeczkę takie ożywienie. Jeśli ktoś ma przed sobą tekst, to poproszę. Ewangelia Jana, 16 rozdział i wiersz 20.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni.
Tak, i teraz jest coś bardzo charakterystycznego, jest pewne napięcie między smutkiem ludu Bożego, a też tą radością świata, tego świata. Ten świat w Ewangelii Jana został przedstawiony jako świat wrogi, świat ciemność kryje się pod tym światem. Mówi, że są rzeczy tego świata, one są niezgodne ze światłością, bo światłość to Ewangelia, Jezus jest światłością świata. Są tu te właśnie sprzeczności pokazane między, to napięcie między właśnie światem, a tym, co lud Boży wierzy. I mówi, że będzie pewien smutek, właśnie smutek związany z tym, co charakteryzuje właśnie lud Boży, też i przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. No pytanie, dlaczego ten smutek ma się pojawić? Dlaczego też ten smutek miał się pojawić w gronie 12 apostołów? No oczywiście dzisiaj widząc to, co się dzieje na tym świecie, mówiliśmy o wypełniających się znakach czasu, to smucimy się nad tym, co się naprawdę dzieje. Jesteśmy pełni smutku. I właśnie w innych miejscach jest tutaj użyte określenie, że kiedy Pan Jezus widział ludzi głodnych, strapionych, tych, którzy byli nadzy, byli chorzy, potrzebowali wsparcia, to Pan Jezus zasmucił się, był wstrząśnięty, był bardzo, bardzo smutny, wstrząśnięty tym właśnie, co widział. I rzeczywiście żyjemy w czasie, kiedy możemy być wstrząśnięci, widząc nieprawość właśnie tego świata i w ogóle też ludzi, jacy w nim żyją. Może taki drobny przykład, drobnym przykładem się posłużę. Zostałem telefonicznie powiadomiony, że w więzieniu w Piotrkowie no jest pewien człowiek, który chce taką mieć wizytę, tak chce rozmawiać. No i nie powiedział mi ten wychowawca, że to jest właśnie taki trudny więzień, który, no, z którym można tylko za kratami rozmawiać. No i skierowano mnie tam do tego miejsca, no i w takim narożnym pokoju. On stał za kratami, ja po drugiej stronie. Panowie, którzy tam pilnowali, no byli w każdej gotowi do reakcji. No i przystawiono stolik, krzesełko, usiadłem. No i rozgościłem się tam i wprowadzono tego nieszczęśnika. I był bardzo niepewny ten człowiek, ale ja mu zaproponowałem czas tego spotkania, że zaśpiewamy pieśń, będziemy się modlić, następnie porozmawiamy troszkę o życiu jego, ja troszkę o swoim, przedstawię mu pewien temat, może on ma jakieś pytania, na które postara mu się krótko odpowiedzieć i na koniec też zaśpiewamy, pomodlimy się razem i rozejdziemy się w taki sposób. Podobało mu się i później okazało się, że ten człowiek pochodzi tutaj z Łodzi, ukończył tutaj studia, tutaj jest wyższa szkoła artystyczna, teatralna, że ten człowiek popadł w takie tarapaty, w taką trudność. I co było ważne, trochę słyszał gdzieś o kościele adwentystów, właśnie tam wśród nich też sprawa się rozchodzi, właśnie poprzez jednego z naszych już braci ochrzczonych w Sztumie, jednego z więźniów, on tam bardzo pracuje wśród tych ludzi. No i on właśnie usłyszał, że Kościół Adwentystów oczekuje na powtórne przyjście Jezusa, że ma wielką nadzieję, tym się dzieli. No i że mówi na tematy zdrowia. Jego to bardzo, bardzo tak zainteresowało i na tym bazowałem, na tym rozmowie. Ale do czego zdążam, że po jakimś czasie ten człowiek zostaje tu przeniesiony do Łodzi, no i jest dalszy kontakt. Wysyłamy mu książki, brat Piotr Herut, lekcje, wymiana idzie z nim. I rodzice, kiedy on znowu przeniesiony już jest do innego miasta, rodzice telefonują do kursu biblijnego, żeby podziękować za to, że ktoś się nim zainteresował, że tego człowieka, ktoś tam na niego zwrócił uwagę, że może jakaś iskierka nadziei. Wiecie, jak to jest bez nadziei, jest nawet taka pieśń bez nadziei w każdy czas i coś tam dalej, prawda? A więc bez nadziei, kiedy wydawało mi się takie zakratowane okna, okna to samo zakratowane, mówię do tego strażnika, otwórzcie chociaż to okno, mówi, to jest niemożliwe, okna są stalowe, zakratowane, nie można otworzyć. Ja mówię, to chociaż powietrza wpuśćcie tutaj i otworzyłem drzwi na korytarz, żeby chociaż powietrza trochę wpuścić. I jakiejś takiej chociaż iskierki jakiejś na nadziei, prawda? I tutaj jest coś takiego, co bardzo mi się mocno połączyło z tym tekstem, że krótki czas, mówi Pan Jezus, a nie będzie mnie. I krótki czas i przyjdę ponownie. Jak ważna jest kwestia uczucia. Pan Jezus odszedł od swoich uczniów. Oni byli z Nim związani, oni razem z Nim jedli, spali, razem z Nim przebywali. Nawet czuli Jego pot Pana Jezusa. Przebywali z Nim na co dzień. Właśnie widzieli Go w tych troskach, ale w tej wielkiej radości. Kiedy właśnie ta radość, mówił Pan Jezus, będzie radością zupełną, ale też i to zatroskanie, o którym czytamy w 17 rozdziale Ewangelii Jana, kiedy Pan Jezus miał stoczyć wielką walkę wewnętrzną, miał w ogrójcu walczyć, właśnie zmagał się ze samym sobą i te krople potu spadały na kamienie. Uczniowie nie potrafili z Nim wytrwać tej jednej godziny. I właśnie smutek, mówi Pan Jezus, mieć będziecie, bo miał odejść do Ojca, ale z drugiej strony radość wielką, bo jest obietnica Jego powrotu. I mówi, kiedy ta radość ma być zupełna? Jakim przykładem się tutaj Pan Jezus posłużył? Wiersz 21, bardzo proszę, przeczytajmy kolejny wiersz i mówi o pewnej kobiecie. Proszę bardzo.
Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o
Tak, i tutaj posłużył się Pan Jezus właśnie przykładem tej niewiasty brzemiennej, która miała urodzić dziecię i kiedy urodziło się, miało być wielką radością dla tej rodziny. Opowiadałem to właśnie, ten przykład poprzednim razem, jak się złożyło tak, że miałem przyjemność jednej właśnie rodzinie, w jednej rodzinie udzielać ślubu, ale też i później błogosławić to dziecko, które się narodziło. To jest wielka radość, kiedy właśnie młodzi mają to wielkie błogosławieństwo w rodzinie. Ale pamiętam takie zdarzenie, kiedy to właśnie odwiedzałem razem z żoną tą młodą osobę. Całą praktycznie ciążę przeleżała w szpitalu i mówiła: ojej, jak to będzie, jak to się urodzi. I tam stał aparat i słyszałem, jak to serce bije tego właśnie dziecka. Jak się później urodziła ta dziewczynka, to jej opowiadałem, że zanim się urodziła, to słyszałem bicie jej serca. I ona nieraz mówiła: wujek, opowiedz mi jeszcze, powiedz mi, jak to właśnie było. I nieraz jej tak opowiadałem, nie jeden raz, ale dwa i dalej. I ona zawsze tak chciała wrócić do tego, że to jak to było właśnie wtedy. Ja mówię: to właśnie byłaś tam pod serduszkiem u swojej mamy, ale ja słyszałem, jak twoje serce biło, ten aparat to pokazywał. I właśnie radość właśnie obraca się, ten smutek obraca się w radość. Pan Jezus zresztą o tym wyraźnie tutaj wskazał. Natomiast w pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy, iż Bóg powiedział do Ewy, że rozmnoży boleści twoje i poczęcia twoje, że w boleści rodzić będziesz dzieci, wola twoja będzie poddana mężowi. Tutaj pokazane jest właśnie, posłużył się Pan Jezus przykładem bardzo właśnie ciekawym z życia rodziny i z życia poczęcia również narodzin dziecięcia, więc boleść, a smutek, ale później ona się obraca w wielką radość. I tutaj właśnie lud Boży miał przeżyć wiele na swojej drodze. Dzisiaj było wspomniane o pewnych rozczarowaniach, o pewnych rozterkach, jakie miały dotknąć lud Boży, a szczególnie czas rozczarowania, jakie przeżyto w 1844 roku, kiedy to ci, którzy oczekiwali na przyjście Jezusa Chrystusa, ci, co znają historię, to wiedzą, że ubrali się w białe szaty, oczekiwali na ten dzień. To właśnie szczególnie w środowisku Williama Millera tam to powstaje i adwentyści ci oczekiwali bardzo mocno, bardzo byli zaangażowani w to oczekiwanie i wyznaczono ten dzień zgodnie z proroctwami. Tutaj William Miller to bardzo mocno podkreślił i okazało się, że to się nie spełniło, nie sprawdziło. Oczywiście wiemy, że były te złe interpretacje, nie znano jeszcze nauki o świątyni. Rozumiano, że oczyszczenie świątyni to rozumiano oczyszczenie ziemi poprzez ogień, a więc tutaj jeszcze nie były znane to rozumienie dalsze, było zakryte przed nimi i przyszło wielkie rozczarowanie. Ale kiedy studiujemy historię Kościoła, to dowiadujemy się, że na przestrzeni były podobne zdarzenia, kiedy to ci chrześcijanie byli bardzo rozczarowani właśnie tym oczekiwaniem, które się wydłużało. I nawet w liście do Tesaloniczan dowiadujemy się, że było tak wielkie oczekiwanie, że apostoł Paweł musiał wskazać, że zanim przyjdzie ten dzień Pana, będzie powtórne przyjście, musi objawić się człowiek on grzechu, syn zatracenia. A więc wskazuje na pewne znaki czasu, które mają poprzedzić powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. A tamci właśnie byli już tak nastawieni, że uważali, że być może że za ich życia jeszcze będzie przyjście Jezusa Chrystusa. Nawet nie chcieli, jak mówi historia, grzebać swoich zmarłych. Tak byli nastawieni na to oczekiwanie. Zapomnieli o znakach, które miały poprzedzać to właśnie przyjście. I tutaj chciałbym się posłużyć dwoma przykładami. Otóż ostatnio słuchałem w internecie, tutaj siostra wspominała, pozdrowienia przekazywała z Niemiec, podsłuchiwałem pewną dyskusję jednego z niemieckich teologów znanych, teologów w kręgach tam protestanckich, ewangelickich, Jurgena, któremu zadano pytanie, za ile to lat przyjdzie Pan Jezus. I słuchajcie, on wypowiadał słowa, gdzie po prostu dostawałem gęsiej skórki, bo jeśli ci ludzie odkładają powtórne przyjście na wiele setek lat, do przodu i mienią się jeszcze teologami, to naprawdę jest to wielki znak zapytania. Zresztą z tego tematu również nie rozumiał Luther. Wiemy, że kiedy zapytano Marcina Lutra, co by zrobił, gdyby przyszedł Pan Jezus jutro? A Luther odpowiedział, że gdyby wiedział, że jutro przyjdzie Pan Jezus, to znacie tę historię, to co by zrobił? Ano poprawiłby dachówkę na dachu i posadziłby jeszcze drzewko. A więc zupełnie nie rozumiał tego zagadnienia. Zresztą sam wyznaczył też datę powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, końca świata. Wyznaczył i pomylił się. A więc nie rozumiał właśnie też tego zagadnienia. Owszem, odkrył prawdę usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, ten pierwszy kamień. Ale też i pewne inne rzeczy były dla niego niezrozumiałe i one dzisiaj bardzo mocno pokutują. A więc Pan Jezus mówił, że mówi krótki czas, a odejdę i za krótki czas przyjdę ponownie. Więc mamy być przygotowani na Jego przyjście. To są te elementy właśnie oczekiwania. Jest ten element właśnie związany z naszym uczuciem. Bardzo mocno właśnie tutaj mówi, będziecie smutni, ale też i będziecie pełni radości. Kiedy Pan Jezus odchodził do nieba, to jak pamiętamy, aniołowie pocieszali właśnie oczekujących apostołów. Mówi, tak jak odszedł, przyjdzie ponownie. Jak widzieliście go odchodzącego, tak też przyjdzie powtórę, przyjdzie ponownie. Więc żeby się nie smucili, ich smutek obróci się w wielką radość. I dalej jeszcze dwa wersety, które tutaj łączą się właśnie z tą wypowiedzią, z tym wydarzeniem. Poproszę dalej o kolejne dwa wersety.
I wy teraz smucicie, i wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. A w owym dniu o nic nie pytać nie będziecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam.
Tak, i mówi, że ta radość będzie zupełna. Tak jak chrzest się odbywa, jest dopełnieniem wszelkiej sprawiedliwości, mówi Pan Jezus właśnie do Jana, zaniechaj tego, bo chcę dopełnić tej wszelkiej sprawiedliwości. I tutaj właśnie ta radość ma być zupełna, ma być dopełniona. I mówi właśnie Jezus o tej radości, która jest właśnie z Ducha Świętego. Zresztą ten rozdział 16 jest tym rozdziałem, gdzie Pan Jezus mówi, że lepiej, kiedy ja odejdę, gdyż ześlę wam onego pocieszyciela, Ducha Prawdy. I mówi, on przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. I właśnie Duch Święty nazwany jest pocieszycielem. To właśnie ten, który miał stać obok, który miał pocieszać, miał być zawołany, miał pocieszać, miał wpływać na umysł, na serce, na sumienie, to właśnie Duch Święty daje ten wspaniały pokój, radość, wesele. I później apostoł Paweł wymienił owoce Ducha Świętego i między innymi na jeden z tych elementów tego owocu składa się również radość. I mówi, bez przystanku się módlcie, ale mówił też, piszę wam albo mówię wam, to radujcie się. A więc ta radość miała być zupełną radością i jest to inna radość. Jest to właśnie radość z oczekiwania na to, że przyjdzie nowy świat, że będzie on przemieniony, że będzie to świat inny zupełnie, świat, który Pan stworzy na nowo, gdzie nie będzie płaczu, łez, będzie to, co Bóg obiecał na nowej ziemi, a więc nie będzie tam grzechu, nie będzie skutków tego właśnie grzechu. Życie wieczne Pan daje. To jest coś niesamowitego. To jest naprawdę rzecz, która pobudza i pociesza strapionych, pociesza tych, którzy potrzebują takiego pocieszenia, są strapieni. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, zresztą kiedy omawialiśmy kwestię ewangelizacji tutaj przyszłorocznej w marcu, któryś z braci wspomniał, żeby naszego miłego prelegenta zaprosić na Uniwersytet Trzeciego Wieku, bo tam są zainteresowani ludzie. I muszę wam powiedzieć kiedyś, że zwrócono się kiedyś do mnie, to było w Olsztynie, z prośbą o takie 3 wykłady dla tych słuchaczy Trzeciego Wieku. Ja wiem, no to nie ma problemu, proszę bardzo, ten temat powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa i miałem omówić właśnie też kwestię sądu i też stanu ziemi. Trudny temat został mi zaproponowany, ale to jest część naszego poselstwa. I kiedy zorientowałem się że to będzie duża aula, że tam właśnie są bardzo zainteresowani ludzie, przywieźliśmy literaturę do rozdania, ale też byli bardzo chętni do słuchania. Tam były magnetofony włączone, jeszcze stare typy takie, gdzie Grundika to już nie uświadczysz, a tam ktoś nagrywał. Następnie pytania byli zaangażowani, słuchali tego wszystkiego. No i właśnie tam padło pytanie o nadzieję właśnie życia wiecznego, że jednak adwentyści coś mają innego, że nawet pieśni adwentowe są pełne radości i nadziei, czego nie ma jakby w tych innych społecznościach. Oni to zauważali, ich pytania pod tym kątem. Może to trudne rzeczy związane, że jednak kiedy przyjdzie Pan Jezus, to wszystko to zostanie, zakończy się ten świat. To nie jakaś tam trzecia wojna światowa, czy jakaś inna. Ostatnio miałem taką dyskusję właśnie w tygodniu, gdzie mówiono, że to ma któraś tam wojna zakończyć dzieje świata. Wierzymy, że to przyjście Pana Jezusa kończy dzieje tego świata. To On właśnie ingeruje. To On powiedział, że idę do Ojca, ale kiedy przyjdę, to właśnie idzie dać życie wieczne, dać nagrodę tym, którzy Go oczekują. A więc czeka na ten moment, kiedy opuści miejsce najświętsze i wtedy dopiero zaczną się dziać te ostateczne rzeczy, a więc padać plagi. To będzie czas bez łaski, ale żyjemy w czasie, kiedy też Ellen White napisała w tej pierwszej książce Wędrówka Ludu Bożego do Świętego Miasta Jeruzalem, w doświadczeniach i widzeniach, że ten podział na tych, którzy są właśnie wierni Bogu i na tych, którzy są niewierni, będzie coraz bardziej wyraźny. Na tych, którzy oczekują, którzy właśnie smucą się nieraz z tego powodu, co jest wokół nas, co się dzieje, ale też i tych ludzi, którzy radują się w Panu. Właśnie ten podział będzie wyraźny na tych, którzy święcą sabat, którzy są posłuszni Bogu i tych, którzy są nieposłuszni. I w takim właśnie czasie nam też przyszło żyć. Niech Pan dopomoże nam, aby ta właśnie obietnica, że przyjdzie niebawem, ona była tą obietnicą, czy tym motywem też do tego, żeby też i nasze uczucia związane właśnie z radością, związane z miłością, również z tym gorejącym ogniem na oczekiwanie na przyjście Pana były aż do końca. Tego z całego serca Wam życzę i sobie. Amen.